Zacznę może od kobiety. Zuzanna Dydyna jest muzykoterapeutką, malarką, pisarką, jest autorką 4 powieści. Między innymi napisała powieść pod tytułem Daga i We śnie. Mateusz z kolei jest autorem książki fantazy Kadram. Jest oprócz tego fotografem eventowym i ślubnym, a także prowadzi rozbudowany czytelniczy jakby krąg na TikToku i na Instagramie. Skromny chłopak, ale niezwykle ambitny. Mam nadzieję, że będziecie aktywni na dzisiejszym spotkaniu, będziecie zadawali pytania. Być może dowiemy się, mam nadzieję, czy jako małżeństwo między sobą rywalizują, czy też inspirują się wzajemnie w pisaniu. Także myślę, że zachęcam do zadawania pytań. Dodam jeszcze tylko, że na koniec będzie można kupić książkę, oczywiście z autografem. No a teraz już przekazuję głos naszym wspaniałym gościom.
Zaczynamy. Cześć Wam. Bardzo się cieszymy, że się przyszli na to spotkanie z nami, autorami. Chcemy Wam opowiedzieć trochę właśnie o tym naszym literackim świecie, o pisaniu, o tworzeniu. Jak tutaj jest napisane, dwa światy, jedna pasja. To jest taki główny tytuł, dlatego że my jesteśmy bardzo różni, ale pasję mamy jedną.
A, właśnie. Ja od razu chciałem zapytać, które z treści będą Was interesowały najbardziej? Bo tu żona będzie mówiła o edukacji domowej. To na pewno Was, męską część grupy, będzie na pewno bardzo interesować, jak i mnie. Ja mogę powiedzieć o social mediach, jeśli Was to interesuje. Mam tam jakieś doświadczenie. Ewentualnie o fotografii i o jakimś takim tworzeniu treści. To może Was jakoś zainteresować. No i o motywacji trochę, bo to jest, wydaje mi się, turbo istotne, jeśli chcecie coś tworzyć lub jakoś zajść w internecie, a może już istniejecie jakoś.
Ja myślę, że to jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jak macie inspirację, możecie zawsze w trakcie pytać. Jak nie macie, spokojnie. Myślę, że będą nam się rodzić różne kwestie w głowie w trakcie. No, także zaczynamy.
Dobra.
No dobra, to kim my jesteśmy? Jesteśmy małżeństwem, mamy 3 dzieci. Najmłodsza Weronika w wózku. Mam nadzieję, że już śpi, bo jeśli nie, to babcia będzie miała duży problem. 2 starszych u dziadka.
No, ogólnie jest cyrk, także.
Jest cyrk, bo wszyscy są w domu. Jakby mąż wychodzi, ja zostaję z tą 3 i ogarniamy życie. Jeśli uda nam się przetrwać do powrotu, to jest mega dobrze. Więc to jest taka nasza codzienność. Ja z zawodu jestem muzykoterapeutką. Może ktoś myśli o tym zawodzie, mogę coś więcej opowiedzieć. Czyli terapia poprzez muzykę, chociaż obecnie tego zawodu nie wykonuję. A ty czym się zajmujesz?
Ja jestem po informatyce ogólnie, ale nie poszedłem w tym kierunku i chyba dobrze, bo to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, to chyba zaraz wytnie wszystkich. To jest moje subiektywne zdanie, także możecie interpretować jak chcecie. No ja się zajmuję tą fotografią. Teraz trochę zajmuję się też social mediami w firmie. A tak, żeby zarobić na chleb, to też robię sobie gdzieś tam na magazynie, także to jestem cały ja. No i piszemy.
Tak, piszemy razem, piszemy. To się zaczęło właściwie wtedy, kiedy jak się poznaliśmy, to już pisaliśmy. I Mateusz miał zalążek, już prawie całą książkę napisaną i ja gdzieś tam miałam początek. No i tak się okazało, że on chce tworzyć, ja chcę tworzyć, trzeba razem działać. Trzeba się motywować. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym dużo tworzyła, gdyby właśnie nie Mateusz, gdybyśmy razem się nie wspierali, nie motywowali, więc możemy od razu odpowiedzieć na to pytanie, czy ze sobą rywalizujemy? Może troszeczkę.
Czemu?
Tylko troszeczkę.
Znaczy ja myślę, że to jest takie pozytywne pasożytnictwo, tak? Bo ty trochę czerpiesz ze mnie takiej abstrakcji, a ja troszeczkę z ciebie wydawnictwo. No.
Na pewno tak. Można powiedzieć, że te nasze powieści się trochę uzupełniają, bo jak Mateusz czasem czyta moje książki, to mówi, że tutaj mogłabyś dodać coś takiego, a może ten bohater będzie intrygantem od samego początku. Ja potem muszę całą powieść przerabiać, żeby była ona lepsza, dlatego że jego sugestia była dobra.
Pod tym kątem, a ty znowuż temperujesz moje pomysły, jak odjadę za daleko. W sensie i tak odjeżdżam za daleko, to jakby jak komuś przyjdzie ten zły pomysł, żeby kupić moją książkę, to się dowie, że ja bardzo odjeżdżam, ale ty to tak trochę temperujesz, wydaje mi się, w takich aspektach, które mogłyby mnie zabić medialnie.
Myślę, że tak, ponieważ jest taka część twojej twórczości, która jest tak odjechana, że jeśli nie sprawisz jej bardziej zrozumiałą, to czytelnik przejdzie przez całą książkę i będzie się czuł po prostu, że robisz sobie z niego jaja. Nic nie jest zrozumiałe. Dlatego to temperowanie to jest, cieszę się, że to jest jakiś element pozytywny tutaj.
Jakby i tak jest ciężko, także.
W porządku. Parę słów, kim jesteśmy, już coś tam o nas wiecie. Mamy rodziny, mamy dzieci.
Dziadkowie nam tutaj aktywnie pomagają. Jest też babcia tutaj, Mateusza. No więc czujemy się wspierani.
No to są nasze te twory. Teraz będziemy o nich mówić, co ty mówisz, o tym masz
lepszą gadkę. Pierwsza książka to jest Daga. Daga powstawała, wiecie co, do szuflady. Jak ktoś się mnie pyta, czy ma tworzyć, czy ma wypuszczać jakieś swoje rzeczy, to ja zaczynam od tego, że zawsze warto. Nie tylko po to, żeby te rzeczy wydawać, żeby je wypuszczać w świat, tylko dlatego, że tworzenie generalnie rozbudza w nas ciekawość, rozbudza w nas warsztat, sprawia, że jesteśmy trochę bardziej ciekawi świata, trochę bardziej może nawet otwarci na ten świat, bo pisanie, akurat ta część twórczości, po prostu mega otwiera głowę. Raz, że styl, raz, że słownictwo, ale dwa, że historia i bohaterowie, to są takie rzeczy, które fajnie się przelewa na papier. Ja zaczynałam od dziennika, od pamiętnika, dlatego wszystkie moje książki są pisane w pierwszej osobie, bo ja tą perspektywę uważam za najciekawszą. A więc Daga, pisana do szuflady, historia o młodej osobie, o młodej dziewczynie, właściwie to o jej perypetiach. To jest książka młodzieżowa, powiedziałabym literatura kobieca, która ma bardzo dużo takich elementów, jeśli Was ciekawi jakieś takie przesłanie, głębia, to mimo, że to jest książka lekka, to ona opowiada o dosyć trudnych rzeczach. W Dadze są poruszone takie tematy jak choroba, śmierć, zniszczone relacje, pełnosprawność. Z jednej strony mamy bohaterkę, która jest bardzo pogodna, ciekawa świata, może troszkę naiwna, a z drugiej strony ona wchodzi w taki świat, który jest bardzo nieoczywisty, jest trudny, jest taki, nie patrzy już na świat przez różowe okulary, bo też doświadcza pewnych trudności i wchodzi w ten świat z takim postanowieniem, że ona nie chce się zmieniać, ona chce coś dobrego zrobić, ona chce coś wprowadzić do tego świata. No i na przestrzeni tej lektury patrzymy, jak tej naszej Dadze się to udaje, tudzież nie udaje się. To jest Daga. Może ty coś powiesz o Dadze, o twoim pierwszym odbiorze tej książki? Jako dla faceta, bo w sumie ja mówię, że to jest literatura kobieca.
Ja mam ogólnie słabą pamięć, także... No fajna książka.
Dziękuję. Myślę, że możemy przerwać twoją. Chyba, że chcesz mieć na końcu.
Dobrze.
Moje książki są raczej proste, dlatego myślę, że faktycznie zostawię tutaj na końcu dla ciebie, bo twoja to jest inny świat. We śnie to jest książka, której historia toczy się w ośrodku dla osób starszych z niepełnosprawnościami i z różnymi zespołami otępiennymi, ale w tej książce już oprócz wątku obyczajowego mamy wątek metafizyczny, więc mamy dwa światy. Mamy świat rzeczywistości i mamy świat snu. Jest dużo trudu, jest dużo brudu w tej książce, natomiast jest również poczucie humoru. Jest taka intryga, można by powiedzieć, za którą idziemy i patrzymy, jak główna bohaterka Anastazja pomaga swoim podopiecznym. Tak, to jest...
Ona ogólnie jest taka spana, bo dwa dni wcześniej czytała te książki, żeby sobie przypomnieć. Także to nie jest tak, że autor wszystko wie.
Tak, nie. I pewnie też tak macie, że jak coś tworzycie, to potem jak wracacie po pół roku, to się okazuje, że o, coś zupełnie nowego, fajne, przeczytałam. No to i ja tak mam, że ja nie pamiętam, o czym piszę, bo ja po prostu mam cały czas gdzieś tam te nowe pomysły. W każdym razie we śnie jest powieścią tak samo Daga, to muszę otwarcie powiedzieć, bo jakby ktoś chciał kupić tę książkę, to musi o tym wiedzieć, że jest tam element duchowości chrześcijańskiej, więc jest poruszony temat wiary, jest poruszony temat Boga, modlitwy w sposób bardziej oczywisty u Dagi, a we śnie nie aż tak oczywisty. Także jeśli ktoś tych tematów nie lubi, to niech czyta, a jak ktoś lubi, to niech czyta z ochotą.
Można kupić i spać, też nie ma problemu.
No dobrze, parę słów, żeby za dużo nie powiedzieć, więc teraz przekazuję Ci głos, możesz się rozgadać.
No dobrze, to znaczy tak, historia ogólnie jest tak trochę napisana dla uproszczenia od środka, nie zaczynamy od początku. Jak będziecie chcieli, to wam wyjaśnię dlaczego i dlaczego wydałem pod pseudonimem na końcu. Zaczynamy od tego, że jest trójka bohaterów i dwójka z nich zamienia się ciałami. Tylko to nie jest, w sensie jaźniami, tylko to nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało, bo normalnie jak się zamienią dwie osoby jaźniami, to jest tak, że ta osoba ma tą jaźń, a ta ma tą.
Czyli mój umysł siedzi w twoim ciele, a twój umysł tak. W moim i wszystko jest i tak pokręcone.
I to jest ta prosta wersja, którą wszyscy znamy. U mnie nie mogło być tak prosto. U mnie jest tak, że są po dwie jaźnie każdej osoby, tylko
jedna z tych jaźni zaciera się wobec drugiej. Czyli jeśli na przykład Zuzia jest też w moim ciele i ja też tam jestem, to ta dominująca jaźń ma kontrolę nad tą drugą, czyli ma takie rozdwojenie jaźni trochę, coś na tej zasadzie.
Generalnie jak ja czytałam na początek kadram, to był to ten moment temperowania. I ten moment temperowania początku książki, żeby ludzie przebrnęli, trwał chyba z pół roku. Poprawianie pierwszego, drugiego rozdziału, żeby był bardziej przystępny. A i tak jest szalenie pokręcony, więc wiedzcie, że to, co jest zrozumiałe w tej książce, jest dzięki mnie.
Jeśli miałbym to obrazowo pokazać, to tam w książce przytoczyłem taki przykład, że są dwa słoiki. Jak przekładasz ze słoika do słoika, powiedzmy, masz dwie kulki, niebieską i różową. Jak przekładasz ze słoika do słoika, to normalnie powinny się zamienić miejscami. A po tej zamianie jest tak, że są po dwie kulki w każdym, czyli różowa i niebieska. I one tam, jedna się po prostu kurczy, a druga po prostu pęcznieje ze względu na to, która ma większą kontrolę. To jest tak naprawdę pierwsze trzy strony książki. Potem jest cała akcja związana z tym, że jedna z tych osób, która ma podwójną jaźń, trafia do piekła. I to jest cały motywator w ogóle historii, bo oni muszą się dostać do tego piekła z powrotem, żeby wyjąć tą osobę, żeby dokonać zamiany zwrotnej. Bo jeśli oni zostaną w tym stanie, to te jaźnie, które są obce w danym ciele, one się będą zacierać coraz bardziej. I w końcu ta osoba, która zostanie, ja tam rzucam taki rodzaj dylematu na zasadzie, czy ta osoba, która zostanie z tą zamienioną jaźnią, czy to będzie ta sama osoba. Coś na tej zasadzie, jakby człowiek zrobił klona siebie i czy to jest ta sama osoba. Nie wiem, czy oglądaliście Prestige kiedyś. Christophera Nolana. Świetny film. Tak. No i to jest jakby główny motywator historii. Oni tam potem lecą na taką planetę, zbierają całą drużynę i mają się dostać do tego piekła. Tak naprawdę do piekła dostaje się tylko jedna osoba. To nie jest żaden spoiler, bo oni tak się mają tam dostać. A ja może powiem od innej strony trochę, o co chodzi w tej całej historii. Ogólnie główny bohater ma wszechmoc. I mnie zawsze fascynowało coś takiego, że w każdej historii jest jakiś limit. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś jakieś anime, pewnie jesteście zaznajomieni z niektórymi, jak Dragon Ball czy Naruto. Tam zawsze jest jakiś taki pułap limit, znaczy w sumie w Dragon Ballu nie ma trochę. One Punch Man też jest taki, nie wiem, czy kojarzycie. Takim przełamaniem, że ten bohater nie ma za bardzo limitu. Ale znowu, że jest ograniczony tym, że jest fizyczny. Czyli on może uderzać jakby praktycznie z nieskończoną mocą, ale można go, nie wiem, jakoś zmanipulować czy coś. Ja tu wychodzę z takim konstruktem na zasadzie, że właśnie główny bohater ma wszechmoc. Ja się trochę bawię tym, gdzie mnie zaprowadzi ta wyobraźnia. Jak daleko pójdzie ta wyobraźnia, bo u mnie nie ma limitów. Jeśli pomyślisz sobie, że chcesz zniszczyć tą rzeczywistość, to ona znika. Po prostu popycham tą swoją wyobraźnię do takich miejsc, których normalnie człowiek nie zapuszcza. I ja też wprowadzam taki system walk kreatywnych. To jest coś na zasadzie takiej potyczki, tylko że właśnie pomiędzy dwoma bohaterami, którzy mają wszechmoc. Czyli jeśli na przykład Zuzia miałaby teraz wszechmoc, ja bym miał wszechmoc, rozumiana jako nieskończona moc, z której można korzystać w dowolny sposób, to na logikę wygrana w takim pojedynku byłaby jakby nieistotna lub jakaś taka bez sensu. Jednak ja wprowadzam takie jakieś metody i zasady, że ma to sens o tyle, żeby wygrać z drugą osobą, to trzeba ją tak bardzo zmanipulować, żeby ona po prostu uznała, że przegrała lub w jakiś inny sposób. W sensie, bo jakbyśmy walczyli wręcz cały czas, powiedzmy tak jak w Dragon Ballu, coraz większe moce i coraz silniejsze uderzenia, to taka walka nie ma sensu, bo ona w pewnym momencie dojdzie, zawsze będzie impas, czyli ten nierozstrzygnięcie, tak? Ale w momencie, kiedy wprowadzasz, to rzucę z Naruto, tylko nie wiem, czy kojarzycie, genjutsu, to jest ten rodzaj manipulacji, który wchodzi druga osoba, to poprzez manipulację można przekonać tę drugą osobę, że przegrała lub w jakiś inny sposób z nią wygrać. I to jest cały konstrukt, na którym ja stawiam tak naprawdę tą książkę i wiele następnych będę stawiał, bo w sumie tak planuję napisać 22 książki na ten moment. Także
kiedyś to by się wydawało nie do pojęcia i ja bym powiedziała, żeby się nawet Mateusz nie brał za to, natomiast częstotliwość naszego pisania doszła do tego stopnia, że teraz już wierzę w to, że przed końcem życia oboje napiszemy po te 20 książek, bo rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby mieć czas, mimo tego, że oboje jesteśmy w sumie zarobieni. Da się.
Przed końcem życia. Bruce wypuszcza dwie książki rocznie, także.
To prawda. No, myślę, że przed nami jeszcze może kilkanaście lat dojdziemy do tego celu. A ja bym Wam chciała opowiedzieć taką ciekawostkę dotyczącą tego, jak Mateusz, bo mi się to podoba akurat, patrzy na przekraczanie tych limitów. Dawno, dawno temu chodziliśmy po rynku z listą pytań, żeby zobaczyć, gdzie stoi granica kreatywności ludzkiej. I zadawaliśmy ludziom takie głupie pytania, żeby właśnie zobaczyć, co ludzie odpowiedzą. Jakie to były pytania na przykład?
No, klasyczne pytanie to jest pierwsze, które zadawaliśmy. Jeśli miałbyś zjeść cegłę, czym byś ją przyprawił?
Wiecie, jaka była najczęściej udzielana odpowiedź? Najczęściej?
Ketchup.
Ketchup, z ketchupem. Ktoś powiedział z ketchupem, ktoś powiedział, że z murem by zjadł, ktoś powiedział, że z cementem by zjadł.
Niektórzy tak próbowali to jakoś rozkminić, na przykład, że nie wiem, jakimś kwasem, żeby to sprawdzić, dopiero potem zjeść, ale...
Generalnie pytań było wiele. Gdyby bomba atomowa spadła teraz na Ziemi, co byś zrobił? Wiecie, jaka odpowiedź się powtarzała? Że ludzie zamieniliby się w karalucha. Bo karaluch to jest najbardziej odporna na całym wszechświecie istota, która nawet wybuch takiej bomby przetrwa. Co byś zrobił, gdyby ludzie chodzili tyłem? Jak by wyglądał świat, gdybyś mógł wybrać jedną rzecz ze wszystkich, gdybyś mógł wszechmoc i byś mógł zrobić? I ludzie udzielali bądź odpowiedzi bardzo oczywistej, czyli o, kupiłbym sobie coś tam, albo miałbym dom, samochód i tak dalej, bo to są jakieś nasze marzenia, które się mieszczą w tej głowie, a pamiętam, że Mateusz wtedy wychodził, ale jak to? Masz wszechmoc, możesz wszystko, więc możesz zrobić to. Możesz zbudować sobie nową rzeczywistość, możesz w ogóle być po prostu królem w jakimś tam wszechświecie. Więc generalnie ludzie udzielali bardzo różnych odpowiedzi, co nam pokazywało właśnie, gdzie jest ta wyobraźnia. Moje odpowiedzi były raczej proste, bo ja aż tak daleko nie sięgam, bo mnie to po prostu...
Nie frapuje
się. Nie, tak, nie jest to mój konik. Mój konik to jest zagłębianie się w to, co już jest. I wyciskanie jak najwięcej z tego, co już jest, bo to, co już jest, też jest bardzo soczyste. Natomiast właśnie te odpowiedzi były bardzo różne.
To taki przykład jeszcze takiego pytania na wyobraźnię. Jeśli byście się znaleźli w takim pokoju bez okien, drzwi i same ściany, nie ma nic kompletnie i nie możecie się teleportować z takiego pokoju, jak ani rozwalić ściany, jakbyście z niego wyszli.
I jest na to jakaś odpowiedź?
No, cokolwiek. No to, ja wyrzucam pytanie, to jest takie, nie trzeba odpowiadać. W głowie tylko.
W głowie. Ja bym pewnie została w środku i zbudowała sobie jakiś świat tam w środku.
Takie ognisko.
No tak. W porządku. O książkach już co nieco powiedzieliśmy, już wiecie bardzo dużo, więc idziemy dalej.
A nie mówiliśmy czym... A nie, dobra, to wyszło chyba. Czym się robią nasze style pisania?
Nasze style pisania. Właściwie to...
A autopromocja to kupuj.
Dalej. Jak powstały nasze książki? No to tak, o rety, jak to jest pisać? Czy wy macie czasami takie uczucie, że robicie coś? To nie musi być pisanie. To może być tworzenie czegoś, malowanie, muzyka. Takie uczucie flow, że możecie to robić przez kilka godzin i nawet nie wiecie, ile czasu minęło. Dla mnie takie jest właśnie pisanie.
No, dla mnie też. W sensie to jest taki trochę narkotyk. Nie wiem, czy macie coś takiego niekonkretnie stwierdzającego tą nazwę, ale coś takiego potocznego. Tak Zuzia mówiła, że właśnie pisanie, muzyka, nie wiem, tworzenie czegokolwiek, to jest wciągające, no?
Ja bym się pokusiła na takie stwierdzenie, że tworzenie to jest taka niezbędna część chyba życia każdego człowieka, tylko u każdego to się troszkę inaczej przejawia, więc to może być nawet tworzenie treści w mediach społecznościowych, jakiś content, gotowanie, ubrania, moda, podróże. Generalnie myślę, że w każdym z nas jest takie coś zaszczepione, jeśli pójdziemy za tym, jeśli będziemy to rozwijać tak mega skutecznie właśnie z motywacją, z samozaparciem, to będzie taki moment, że stale to powtarzając, będziemy czuć taki flow i to będzie taka satysfakcja i taka radość, której ciężko znaleźć czymś innym właściwie.
Tylko tutaj jest też taka uwaga, że to flow kiedyś mija. W sensie to jest takie na zasadzie jak trochę z Venom. Że jak chce się pisać książkę, to tej weny nie zawsze będzie. Po prostu trzeba to robić codziennie, jak się myje zęby lub... cokolwiek. Ja też będę trochę mówił o motywacji, o nawykach, ale to może później.
Później, skąd mamy pomysły? U mnie to jest bardzo oczywiste, ponieważ pomysły moich książek pochodzą z życia codziennego. Daga to są pewne doświadczenia z życia i wolontariat, i jakaś zraniona miłość, bo jest oczywiście wątek romantyczny, o tym nie wspomniałam, bardzo głęboko zarysowany, który jest bardzo ważny i tak. Natomiast We śnie to jest opowieść o ośrodku dla osób starszych, w którym też pracowałam, więc właściwie każda postać oparta jest z pewnymi zmianami o istniejącą osobę, o istniejący charakter, z pewnymi dodatkami. Dlatego powieść ta jest dosyć autentyczna i czytając ją można wiedzieć, że część tych historii wydarzyła się naprawdę, a część jest dopowiedziana. Więc dla mnie to jest inspiracja. A dla ciebie?
No u mnie trochę w sumie wynikło wcześniej. Znaczy mówiłem o tym, że moją inspiracją no, była kinematografia. Czy to z zachodnio, znaczy z zachodu, czy ze wschodu, czy anime, czy tam jakieś filmy. Czytanie mniej, bo jednak nie czytałem jakoś tak turbo dużo, żeby się tym inspirować. No ale ta wyobraźnia głównie rozwija się nam na anime. To mnie bardzo rozbudziło wyobraźniowo.
Jeśli chodzi o self-publishing albo promocję tradycyjną, to myślę, że Mateusz może tutaj powiedzieć parę słów na ten temat.
Tak. No to jeśli chcielibyście kiedyś wydać książkę lub myślicie o czymś takim, to no są dwie drogi, ten self-publishing i tradycyjny. Jednak jeśli zaczynacie i nie macie żadnego doświadczenia w tym temacie, no to self-publishing raczej Wam odradzam. Bo to jest, ja na przykład tutaj zaczynając swoją przygodę, skorzystałem z wydawnictwa, w którym Zuzia wydała, bo oni jednak dają Wam jakieś wsparcie. Na tej zasadzie, że zrobią Wam tą redakcję, załatwią dystrybucję, czyli ta książka zawsze gdzieś trafi. Jak macie self-publishing, no to wszystkim musicie zająć sami. Nie ma tego wkładu na zasadzie finansowego, że tam trzeba dołożyć jakieś pieniążki, żeby to wszystko zadziałało. Bo takie totalnie tradycyjne wydawnictwa, takie duże, to raczej na Was nie spojrzą, jeśli nie macie, nie wiem, z 50 tysięcy na Instagramie, na TikToku czy gdzieś. To jest o tyle trudny rynek, że musielibyście mieć swój kanał dystrybucji, czyli swoje miejsce, gdzie te książki po prostu będziecie mogli komuś polecić, jak social media, żeby to sprzedać. Dlatego tradycyjne, ale z tym elementem, że no, trzeba coś im dopłacić. Niektórzy to nazywają vanity press, ale to nie jest vanity press. W sensie vanity press to jest na tej zasadzie wydawnictwo, które żeruje na autorach, bierze od nich całą pulę pieniędzy, za którą oni wydadzą książkę i jeszcze na tym zarobią. No ja tu nie chcę jakoś demonizować wydawnictw, ale wydaje mi się, że jeden z takich przykładów dużych to jest Novelest. Tak, żeby Wam zobrazować na liczbach, jakie są tam, no to ja chciałem tam wydać 3 lata temu, no to oni powiedzieli, że za 18 tysięcy mi to wydadzą. Gdzie koszty redakcji to jest jakieś 3 tysiące, druk to jest jakieś 2-3 tysiące. Jaka jest skala w ogóle? Oni zarabiają na samym tym, że Ty przyjdziesz do nich i skorzystasz z ich usług. To jest po prostu usługodawca. Inną sytuacją jest, kiedy wydajecie sami całkowicie, bo wtedy cały profit bez niczego trafia do Was. A takim pośrednim elementem jest właśnie takie tradycyjne wydawnictwo, ale z takim elementem, że oni też, żeby utrzymać się na powierzchni, też pobierają od Was jakąś opłatę, ale to jest raczej opłata na zasadzie właśnie kosztu tej redakcji czy czegoś, co i tak byście ponieśli. Także to jest, wydaje mi się, najbardziej korzystna forma, jeśli chcecie w ogóle zacząć cokolwiek robić. Najlepszą sytuacją by było to, jeśli już w trakcie pisania, czyli powiedzmy zaczynacie pisać, zarobić i skończycie czy dwa, zacząć social media prowadzić bardzo aktywnie. To jest taka forma, w której już zbieracie sobie odbiorcę, wchodzicie na rynek i od razu macie kanał dystrybucji tego waszego dzieła. Bo tak, no i tutaj chciałbym też od razu uprzedzić fakty, że nic się nie stanie bez waszego wkładu po prostu. Musicie działać, jeśli chcecie w ogóle cokolwiek robić. Ale to jeszcze będę o tym mówił.
To ja tak tylko dodam, że tutaj właściwie dobrze to ująłeś, ponieważ Ja na swoim koncie mam 4 napisane książki, 2 wydane, a Mateusz wydał 1 i jakby zajął się tym spotkaniem. Ja jestem beznadziejna, jeśli chodzi o autopromocję i piszę, bo mam z tym taką misję, ale jakoś mam wiele wyręceń, jeśli chodzi o zorganizowanie spotkania, media społecznościowe, dlatego ja dopiero stawiam pierwsze kroki, jeśli chodzi o promocję swoich małych dzieł, bo dopiero teraz zaczynam widzieć, że to ma znaczenie. Bo tak naprawdę wcześniej się tym po prostu nie zajmowałam, bo miałam w głowie inne rzeczy. A teraz myślę, że czas najwyższy rzeczywiście wziąć sprawę w swoje ręce, bo kiedy widzę, jak Mateusz to robi, to sobie myślę, o, można. Tylko trzeba się za to zabrać porządnie i konkretnie.
Tak, a potem kilka tygodni powtarzasz, że zacznij te social media prowadzić, coś tam wrzucę jakieś posty. No, zróbmy sobie.
I tak bywa. No. Jeśli chodzi o kolejną sprawę, to myślę, że już odpowiedziałeś, jak wygląda przyprawa przez rynek wydawniczy.
No tak, ogólnie rynek jest trudny. Jakby osób jest bardzo dużo wydających, a znaczy chcących wydać swoje książki, a osób, które czytają, jest po prostu mało. To jest, wydaje mi się, że i tak jest więcej, bo cały czas ta liczba osób, które czytają, rośnie. Ale jednak, jak tu spojrzymy, to wydaje mi się, że tak z 80% raczej wolałoby oglądać treści wideo niż czytać książkę, tak mi się wydaje, że to po prostu jest prostsza forma. Także szybciej sięgniecie po film, po nawet audiobook, mi się wydaje, niż po taką książkę tradycyjną. No to jest jakby oczywiste, bo dzisiaj mamy taki świat, ja z tym w ogóle nie walczę. Staram się jakby tylko co mogę. Ale rynek jest trudny. Jeśli chcecie coś robić, to naprawdę trzeba walczyć i jeszcze teraz w dzisiejszych czasach, gdzie sztuczna inteligencja po prostu odwala cyrki, nie dość, że musicie walczyć z ludźmi, to jeszcze będziecie musieli walczyć w przyszłości z korporacjami, które będą takie książki tworzyć od kliknięcia. To jest, wydaje mi się, 10 lat i oni i tak nauczą też sztucznej inteligencji, oni i tak pakują tam te informacje, że no będziecie walczyć po prostu z dużymi korporacjami, które będą wydawać miliardy dolarów na to, żeby mieć takie modele językowe, które będą tworzyć książki od tak. I to w takich dziedzinach konkretnie, które wszystkich będą interesować. Także no, jeśli coś chcecie robić, to naprawdę trzeba zacząć teraz, bo to jest, wydaje mi się, ostatni dzwonek. No tak, ja obstawiam tak 10 lat. Oczywiście wyrocznym nie jestem, ale wydaje mi się, że ten progres, który masz w tej inteligencji, to...
A jesteście jeszcze mega młodzi, więc w pewnych kwestiach na pewno już nas prześcigacie, bo my nie powiem, ile mamy lat. Pani tutaj mówi, dyrektor, że jesteśmy młodzi, aczkolwiek ja się już z tym pojęciem utożsamię, przecież jestem dorosłą, poważną osobą, moja twórczość o tym świadczy, rodzina, aczkolwiek wiadomo, że to tak nie wygląda, więc wy jesteście tacy naprawdę młodzi, a ja jestem jeszcze taka młoda, a, może troszkę. No, idziemy dalej. Co my tu mamy? Jak pobudzić wenę do działania?
To chyba krótko.
Krótko.
W sensie wena też się ma ogólnie. Możecie mieć jeden dzień taki, który się obudzicie i będziecie mieli, o, chcę pisać, ale drugiego dnia przyjdziecie i będziecie mieli takie, zrobię to jutro i zrobicie to za pół roku. Ja miałem takie momenty, że nawet nie pisałem rok. To jest rodzaj pracy, którą możecie pokochać, ale to jest rodzaj pracy.
Ja bym powiedziała, że to jest takie rzemiosło. Niekoniecznie zawód artystyczny, tylko tak jak kiedyś rzemiosłem była muzyka, malarstwo, czyli po prostu siadasz i robisz, to pisanie to też jest właśnie takie zajęcie, które jest rzemiosłem. Można z jednej strony czekać na wenę i wena przychodzi i to jest super uczucie, tylko wiadomo, ile można polegać na uczuciach. Natomiast kiedy wyrabiamy sobie nawyk codziennego pisania, codziennego siadania, czyli tak wkładamy dużo pracy własnej, żeby to robić i powtarzać, to się staje naturalne i potem, kiedy pewnego dnia tego nie zrobimy, to czujemy, że coś jest nie tak.
Tak, właśnie, żeby też, bo może zdemonizowałem za bardzo. Faktycznie w pewnym momencie będzie wam to przychodzić naturalnie, tak? Stajecie, znaczy idziecie spać i czujecie, że macie nieumyte zęby, tak? Jakąś taką gorycz w ustach, tak? Idziecie umyć zęby, nie? To będzie tak, że będziecie mieli takie uczucie, że kurczę, nie zrobiłem tego, muszę to zrobić. To jest coś, na czym mnie zależy.
Bo nie mogę iść spać po prostu.
Tak. Ale nie polecam pisać wieczorem, bo wtedy się nie idzie zasnąć.
No,
emocje.
Jest się rozbudzony przez historię. U nas się teraz ostatnio urodziła córcia. Ma 3 miesiące, to chyba wyjechała. Wyjechała, okej, i śpi sobie, dobrze. Ja byłam trochę w innym świecie. Nie było czasu na pisanie, był tylko czas na spanie i przetrwanie.
Powiedz, ile śpisz?
No między 3 a 5 godzin na dobę od 3 miesięcy, ale daję radę i jest czas na pisanie, chociaż 15 minut dziennie. Więc jak pobudzić tą wenę? Robić to codziennie, wena będzie przychodzić i odchodzić, a kiedy będziecie siadać bez natchnienia do pisania i będziecie czytać to, co już napisaliście, historia sama będzie powstawać. Może troszkę topornie czasem, ale będzie.
A to może motywacji później, nie?
Później. Jak budujemy światy w naszych książkach? To myślę, że tutaj każdy może sobie odpowiedzieć otworzonym w swojej głowie uniwersum dotyczącym różnych spraw. Czy swojego życia prywatnego, życia społecznego, czy jakiegoś tworu książkowego albo filmowego. To jest świat, który powstaje z potrzeb, z potrzeby wyrażenia czegoś, z jakiejś misji. U nas przynajmniej bym powiedziała, że to pisarstwo wzięło się z poczucia misji przekazania czegoś, że coś przynajmniej u mnie siedzi tak we mnie, że ja chcę to przekazać. No, wspominałam o tej duchowości chrześcijańskiej. No, jest to zawarte w tych książkach, dlatego że ja strasznie się chcę tym podzielić i strasznie chcę pokrzepiać trochę serca i dlatego te książki muszą powstawać. Po prostu muszą powstawać, bo te historie same powstają. No ja nie mogę ich nie napisać.
Znaczy ogólnie z tworzeniem światów to wydaje mi się, że wszyscy jak tu siedzimy, każdy z nas ma jakiś świat i on by był ciekawy, jeśli byście go opowiedzieli po prostu. To jest też jedna z tych rzeczy, które ja też tam widzę gdzieś tam na Instagramie czy TikToku. Że tak naprawdę nie ma znaczenia trochę jaka twoja jest historia, ważne, że ona jest twoja i chcesz ją opowiedzieć po prostu i to jest kluczowe, ale to też później będzie kwestia motywacji.
Tak jest.